Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Postać świętego Leona Wielkiego Benedykt XVI przypomniał w cyklu kateches o ojcach Kościoła. Rozpoczniemy relacją z audiencji ogólnej. Mówić także będziemy o rozpoczętych w Warszawie obradach Episkopatu Polski oraz o ekshumacji ciała świętego ojca Pio, której za zamkniętymi drzwiami dokonano w San Giovanni Rotondo. Wyjaśnimy też papieskie intencje modlitewne na marzec. W środowym magazynie 5 marca witam Państwa ksiądz Józef Polak. Bliski ludziom duszpasterz i kaznodzieja, orędownik miłości i pokoju, obrońca prymatu biskupa Rzymu. Katechezę o jednym z największych papieży Benedykt XVI wygłosił na audiencji ogólnej. Święty Leon Wielki od wyboru w 440 roku pełnił swój urząd przez 21 lat. Wrażliwy na ludzką biedę postulował łączenie postu z jałmużną. W 1754 roku został ogłoszony doktorem Kościoła. Jego pontyfikat przypadł w okresie wielu sporów teologicznych i niepokoju politycznego, zauważył papież.
Leon Wielki w 452 roku obronił Italię i Rzym przed inwazją barbarzyńców. W Mantui poprzez pertraktację z wodzem Hunów Attylą powstrzymał jego pochód na południe. 3 lata później prowadził mediację z Genzerykiem, królem Wandalów. Dzięki temu udało się ocalić przed spaleniem rzymskie bazyliki, w których schroniła się ludność. Nie udało się jednak obronić wiecznego miasta przed grabieżą.
Do dzisiaj zachowało się około 100 kazań i 150 listów papieża Leona, świadczących o jego wielkości jako odważnego pasterza i teologa. W 451 roku poprzez swoich legatów aktywnie uczestniczył w słynnym Soborze Chalcedońskim. W znanym liście do biskupa Konstantynopola Flawiana świetnie przedstawił naukę o dwóch naturach osoby Chrystusa, boskiej i ludzkiej. Przypomniał również, że liturgia chrześcijańska nie jest tylko wspomnieniem historycznych zdarzeń zbawczych, ale ich konkretnym uobecnieniem. Mając świadomość tego faktu, pamiętajmy, że poprzez liturgię Kościoła stajemy bezpośrednio w obecności Boga.
Audiencja ogólna odbyła się w dwóch częściach. W Bazylice Watykańskiej papież spotkał się najpierw z pielgrzymami włoskimi, z których większość stanowili uczniowie. Zasadniczą katechezę wygłosił w auli Pawła VI. Pozdrawiając pielgrzymów polskich, Benedykt XVI nawiązał do wczorajszego wspomnienia świętego Kazimierza, szczególnie czczonego w Polsce i na Litwie.
Odznaczał się czystością ducha, miłością do ludzi i miłosierdziem wobec ubogich. Także w naszych czasach jest wzorem dla małżonków, młodzieży i zobów żyjących w duchu rad ewangelicznych. Polecam was wszystkich jego wstawiennictwu serca błogosławiem.
Na spotkanie z papieżem przybyło dziś około 200 pielgrzymów z Polski.
Przyjeżdżam tutaj co roku i sobie myślę, fizyczna obecność papieża w przestrzeni uświęconej pozwoli nam posłuchać się częściej głosu, który powinniśmy mieć w sobie.
Przyjechałam z Niemiec. Ojciec Święty potrafi trafić swoimi słowami. To jest takie prawdziwe, autentyczne i jego słowa mają naprawdę wartość. Mówi różnymi językami, się stara dla każdego tutaj kraju coś indywidualnego stworzyć.
Na audiencji jesteśmy dlatego, żeby podziękować Panu Bogu za całe nasze szczęśliwe życie. Na pewno jest to znaczący akcent w przygotowaniu do Świąt Wielkiej Nocy.
Aby wszyscy zrozumieli, jak ważne jest przebaczenie i pojednanie między ludźmi i narodami, a Kościół swym świadectwem głosił miłość Chrystusa, który jest źródłem nowej ludzkości. Tak brzmi ogólna intencja modlitewna polecana przez Ojca Świętego na obecny miesiąc. Komentarzem do niej może być fragment adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis, będącej owocem zgromadzenia zwyczajnego synodu biskupów o Eucharystii.
Zjednoczenie z Chrystusem jest jednocześnie zjednoczeniem z wszystkimi, którym On się daje, czytamy w posynodalnym dokumencie. Nie mogę mieć Chrystusa tylko dla siebie, mogę do Niego należeć tylko w jedności z wszystkimi, którzy już stali się lub staną się Jego. On to z Żydów i pogan uczynił jeden lud, burząc mur nienawiści, jaki ich dzielił. Tylko ciągłe dążenie do pojednania pozwala na godne przyjmowanie ciała i krwi pańskiej. Chrystus poprzez pamiątkę swojej ofiary wzmacnia komunię wśród braci, a w szczególności przynagla tych, którzy są w konflikcie, by przyspieszyli pojednanie, otwierając się na dialog oraz budowanie sprawiedliwości. Nie ma wątpliwości, że warunkiem budowania prawdziwego pokoju jest przywrócenie sprawiedliwości, pojednania i przebaczenia. Z tej świadomości rodzi się wola przemienienia również niesprawiedliwych struktur, aby przywrócić na nowo szacunek dla godności człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga.
Jak mogłem już stwierdzić, pisze Benedykt XVI, nie jest zadaniem Kościoła udział w walce politycznej, aby zbudować społeczeństwo bardziej sprawiedliwe. Niemniej jednak Kościół nie może i nawet nie powinien pozostawać na marginesie walki o sprawiedliwość. Kościół musi włączyć się w nią przez argumentację rozumową i obudzić siły duchowe, bez których sprawiedliwość, domagająca się zawsze wyrzeczeń, nie może utrwalić się i rozwijać.
W perspektywie odpowiedzialności społecznej wszystkich chrześcijan ojcowie synodalni przypomnieli, że ofiara Chrystusa jest tajemnicą wyzwolenia, która nas przynagla i ciągle prowokuje. Zwracam się więc z apelem do wszystkich wiernych, by rzeczywiście działali na rzecz pokoju i sprawiedliwości. Kto zaś uczestniczy w Eucharystii, powinien angażować się w budowanie pokoju w naszym świecie naznaczonym przemocą i licznymi wojnami, a dziś w szczególny sposób przez terroryzm, korupcję ekonomiczną oraz wykorzystywanie seksualne. Wiemy, że nie można stawić czoła tym sytuacjom w sposób powierzchowny. Właśnie na mocy tajemnicy, którą celebrujemy, trzeba demaskować okoliczności sprzeciwiające się godności człowieka, dla którego Chrystus przelał swoją krew, potwierdzając w ten sposób ogromną wartość każdej pojedynczej osoby.
Przypomnijmy, że papieska intencja ogólna na marzec brzmi, aby wszyscy zrozumieli, jak ważne jest przebaczenie i pojednanie między ludźmi i narodami, a Kościół swym świadectwem głosił miłość Chrystusa, który jest źródłem nowej ludzkości. Z kolei zgodnie z papieską intencją misyjną modlimy się, aby chrześcijanie, którzy w tak wielu regionach świata cierpią różnego rodzaju prześladowania z powodu wierności Ewangelii, wsparci mocą Ducha Świętego nadal odważnie i otwarcie dawali świadectwo o Słowie Bożym. Jako komentarz do tej intencji proponujemy fragment encykliki Benedykta XVI Spe Salvi.
Cierpieć z innymi dla innych, cierpieć z powodu pragnienia prawdy i sprawiedliwości, cierpieć z powodu stawania się osobą, która naprawdę kocha. Oto elementy fundamentalne człowieczeństwa, których porzucenie zniszczyłoby samego człowieka. W historii ludzkości wierze chrześcijańskiej przypada ta właśnie zasługa, że w nowy sposób i z nową głębią obudziła w człowieku zdolność do takich sposobów cierpienia, jakie są decydujące dla jego człowieczeństwa. Wiara chrześcijańska pokazała, że prawda, sprawiedliwość, miłość nie są po prostu ideałami, ale rzeczywistością w najwyższym stopniu. Człowiek jest dla Boga tak bardzo cenny, że on sam stał się człowiekiem, aby móc współcierpieć z człowiekiem w sposób rzeczywisty, w ciele i krwi, jak to nam przedstawia opis męki Jezusa.
Oczywiście w naszych różnorakich cierpieniach i próbach, czytamy w encyklice Spe Salvi, stale potrzebujemy także małych i większych nadziei, życzliwej wizyty, uzdrowienia ran wewnętrznych i zewnętrznych, pozytywnego rozwiązania kryzysów itd. W małych próbach te rodzaje nadziei mogą być nawet wystarczające. Jednak w prawdziwie wielkich próbach, w których muszę definitywnie postanowić, że przedkładam prawdę nad dobrobyt, karierę, posiadanie, staje się niezbędna pewność prawdziwej, wielkiej nadziei. Również dlatego potrzebujemy świadków, męczenników, którzy oddali się bez reszty, aby przez nich było nam pokazane, jak dawać się dzień po dniu. Potrzebujemy tego, abyśmy również w małych, codziennych wyborach stawiali wyżej dobro niż wygodę, wiedząc, że właśnie tak prawdziwie przeżywamy życie. Powiedzmy to raz jeszcze. Zdolność do cierpienia z miłości do prawdy jest miarą człowieczeństwa. Ta zdolność do cierpienia zależy jednak od rodzaju i od miary nadziei, jaką nosimy w sobie i na jakiej budujemy. Święci, ponieważ byli pełni wielkiej nadziei, potrafili przejść wielką drogę bycia człowiekiem w taki sposób, jak to przed nimi zrobił Chrystus.
Przypomnijmy, że modlitewna intencja misyjna na marzec brzmi, aby chrześcijanie, którzy w tak wielu regionach świata cierpią różnego rodzaju prześladowania z powodu wierności Ewangelii, wsparci mocą Ducha Świętego, nadal odważnie i otwarcie dawali świadectwo o Słowie Bożym.
W Warszawie rozpoczęło się dwudniowe zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Jak co roku gośćmi spotkania są biskupi z różnych części Europy. Relacja Rafała Łącznego.
Duszpasterstwo polonijne i zadania delegata Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej oraz założenia pracy Rady do spraw duszpasterstwa młodzieży to najważniejsze tematy trwającego w Warszawie dwudniowego 343. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, mówi rzecznik Episkopatu ksiądz Józef Kloch.
Jakie zadania ma delegat do spraw duszpasterstwa Polonii? Czym winien się zajmować? Jak w ogóle to duszpasterstwo powinno wyglądać w obecnym czasie, kiedy mamy tak wielką emigrację polską, na przykład w Wielkiej Brytanii?
Gośćmi zebrania plenarnego jest aż 12 biskupów i kardynałów z różnych części Europy. Wśród nich kardynał Cormac Murphy O'Connor. Podczas spotkania z dziennikarzami przewodniczący Konferencji Episkopatu Anglii i Walii opowiedział się za wzajemną współpracą Polaków z brytyjskimi katolikami na wyspach. W Wielkiej Brytanii wielu Polaków założyło już rodziny, a ich dzieci uczęszczają do katolickich szkół. W sposób naturalny są mocno zintegrowani z katolickim życiem tego kraju. Pytanie zatem brzmi, jak ma wyglądać współpraca pomiędzy polską wspólnotą, kapłanami, ludźmi, a naszymi biskupami czy księżmi. Słowo integracja jest tu pewnie za mocne, bo sądzę, że polska tradycja jest niezwykle ważna, ale owa współpraca musi nabrać charakteru dzielenia się wiarą. Kardynał Józef Glemb, duchowy opiekun całej Polonii, podkreślił, że katolicy z Polski, którzy przebywają poza granicami kraju, powinni się asymilować z lokalnymi wspólnotami. Prymas Polski podkreślił, że w kościelnym języku słowo integracja zastąpione jest słowem asymilacja, które jest właściwsze.
Kościół katolicki jest jeden, ten sam i ten sam obrządek. To co innego jest obrządek grekokatolicki, to jest różnica zasadnicza, ale my jesteśmy tu jednym kościołem i dlatego ta asymilacja jest potrzebna, ale musi być bardzo roztropnie i życzliwie rozplanowana.
Dodajmy, że podczas spotkania polskich biskupów arcybiskup Józef Glemb świętuje 25. rocznicę otrzymania godności kardynalskiej. Ważny punkt obrad dwudniowego zebrania biskupów to także dyskusja o kształcie duszpasterstwa młodzieży. Przewodniczący Rady do spraw duszpasterstwa młodzieży, biskup Henryk Tomasik z Siedlec, zaprezentuje dokument programowy Rady zatytułowany Młodość z Chrystusem, poinformował rzecznik Episkopatu ksiądz Józef Kloch.
Na tym zebraniu plenarnym biskup Henryk Tomasik przedstawi dokument programowy. Jak wyobraża sobie pracę tej rady i przedstawi też kandydatów, którzy w tej radzie będą pracować.
Wreszcie podczas zebrania plenarnego polscy biskupi zakończą pracę nad nowelizacją statutu Konferencji Episkopatu Polski, który w nowej wersji będzie przesłany do akceptacji przez Stolicę Apostolską.
Relację z Warszawy przygotował Rafał Łączny.
Po raz pierwszy od śmierci ojca Pio została otwarta jego trumna. Część ciała zachowała się dość dobrze, jednak dostrzegalne jest także wyraźne działanie wilgoci. Po ekshumacji, która odbyła się w minioną niedzielę w nocy, ciało świętego przeniesiono do jednej z sal klasztoru kapucynów, gdzie poddawane jest oględzinom i konserwacji. Przy tej okazji poinformowano, że zostanie ono wystawione 24 kwietnia w krypcie Kościoła Matki Bożej Łaskawej i że miejsce pochówku ojca Pio w przyszłości nie zostanie zmienione. Informując wiernych o przeprowadzeniu ekshumacji, arcybiskup Domenico D'Ambrosio wyraził nadzieję, że w związku z wystawieniem urny z doczesnymi szczątkami ojca Pio wkrótce do San Giovanni Rotondo przybędzie Benedykt XVI. Relacja naszego korespondenta ojca Tomasza Wrońskiego.
Tu był pochowany ojciec Pio. Byliśmy przyzwyczajeni widzieć w tym miejscu wielki blok kamienny ważący prawie 3 tony. On tylko przykrywał otwór grobu, gdzie metr poniżej stała trumna przez 40 lat. Brat Francesco Di Leo, rektor sanktuarium ojca Pio. Trumna była podwójna, wewnątrz drewniana, zewnątrz metalowa. i pod wpływem wilgotności widać, że na spodzie są plamy rdzy. Teraz ciało ojca Pio znajduje się za tymi drzwiami. Wcześniej tutaj był korytarz, tędy pielgrzymi przechodzili zwiedzać pamiątki po ojcu Pio. Przed drzwiami płonie lampka oliwna, którą kiedyś podarował do grobu ojca Pio rektor Bazyliki Świętego Franciszka z Asyżu. To taki znak jedności z miejscem, gdzie spoczywa ciało założyciela naszego zakonu. To była bardzo piękna uroczystość od strony duchowej. Brat Aldo Broccato, prowincjał kapucynów San Giovanni Rotondo. Zebraliśmy się w krypcie i tam rozpoczęła się sesja Trybunału Kościelnego. Po odprawieniu godziny czytań ze święta świętego Pio z Pietrelciny biskup polecił rozpocząć ekshumację ciała. Bez wątpienia to był moment bardzo wzruszający. Grób został otwarty nieco wcześniej, została wydobyta trumna. Metalowe zewnętrzne poszycie było bardzo skorodowane, ponieważ w miejscu, gdzie spoczywała trumna, panowała bardzo wysoka wilgotność. Trumnę postawiono przed biskupem, została usunięta metalowa pokrywa. Razem z ministrem generalnym i z księdzem biskupem zdjęliśmy blachę cynkową, która była pod spodem i myśleliśmy, że już będziemy mogli przeprowadzić wstępne oględziny ciała, zobaczyć ciało ojca Pio. Jednakże szyba, która przykrywała całość trumny, była od środka tak bardzo zaparowana, pokryta kropelkami wody, że nie było to możliwe. Przenieśliśmy trumnę do specjalnie przygotowanego pomieszczenia, tam została zdjęta szyba i wtedy wraz z biskupem, z notariuszem, z postulatorem generalnym mogliśmy zobaczyć z bliska ciało ojca Pio. Mogę powiedzieć, że ciało się zachowało, choć może nie w najlepszym stanie. Według oceny specjalistów, lekarzy, część górna uległa już procesowi tak zwanej szkieletyzacji. Widzieliśmy czaszkę, brodę, brwi, trochę włosów i układ ciała był taki, jaki znamy ze zdjęć z pogrzebu. Dłonie się zachowały w całości, widać poszczególne części palców pokryte warstwą pozostałością ze skóry. Zachowały się wszystkie przedmioty, które miał przy sobie, krzyż, różaniec, książeczka z regułą zakonną. Lekarze powiedzieli, że gdyby nie było takiej wilgotności, to ciało by się zachowało dużo lepiej. Teraz będą wykonywane różne zabiegi mające na celu zatrzymanie procesu rozkładu, oddzielenie ubrania, habitu, skarpetek, które są nienaruszone. Zajmie się tym zespół 5 lekarzy pod nadzorem biskupa. To, co chcę powiedzieć, to dobrze, że zrobiliśmy teraz tą ekshumację, bo gdybyśmy poczekali jeszcze, to byśmy znaleźli prawdopodobnie jeszcze mniej niż to, co znaleźliśmy teraz. Nie było żadnych nadzwyczajności. Widzieliśmy ciało osoby zmarłej, które podległo normalnym procesom, jakie następują po śmierci. Mogę zaświadczyć, że nie było przy tym żadnego nieprzyjemnego zapachu. Absolutnie, absolutnie nic. Nawet jak usunęliśmy szybę, która przykrywała trumnę, jedynie może lekki zapach, jak się okazało, później formaliny, która była w tamtych czasach używana przy przygotowywaniu ciała do pochówku. Jesteśmy zadowoleni ze stanu, w jakim znaleźliśmy ciało ojca Pio. Mamy nadzieję, że teraz zabezpieczymy dobrze ciało dla przyszłych pokoleń. Ja pamiętam ojca Pio jako małe dziecko. Widziałem go, miałem wtedy 12 lat. Byłem razem z grupą rówieśników. Wyciągnął do mnie rękę, ucałowałem ją. Teraz bardzo przeżyłem to spotkanie. Moment, kiedy wydobywaliśmy trumnę i później, gdy zdjęliśmy szybę, miałem świadomość, poczucie, że zbliżam się do wielkiego świętego, a z drugiej strony widziałem ciało prostego, małego człowieka, współbrata. Postulator generalny zakonu, brat Florio Tessari, podkreśla, że ekshumacja ojca Pio poprzedzona była dość długą i głęboką refleksją i wpisuje się w normalną praktykę Kościoła i odpowiada przez odpowiednie procedury na potrzebę zabezpieczenia i zachowania dla przyszłych pokoleń relikwii świętego.
Relacje z San Giovanni Rotondo przygotował ojciec Tomasz Wroński, kapucyn. Tu Radio Watykańskie. Pora kończyć środowe wydanie magazynu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Laudetur Jezus Chrystus.